1994 roku brat Lee zachorował. Miał chorobę serca i odpoczywał przez 5 miesięcy i uwolnił w owym czasie prawdę na szczycie Bożego objawienia. W tym samym czasie, kiedy uwolnił te prawdy, miał jeszcze inne, bardzo, bardzo ważne brzemię. I wielu braci nie złapało tego. Miał ogromne brzemię na temat życia Boga człowieka. Czyli jak wyszedł z tej choroby, przemawiał w swoim domu. I to wszystko zostało opisane w książce Wizja i rzeczywistość ciała Chrystusa. I w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś, co mnie bardzo pochwyciło. Bardzo byłem poruszony tym aspektem posługi. Przez bardzo długi czas naprawdę ćwiczyłem ducha przed Panem w tej kwestii, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tę kwestię, którą On oznajmił w owym czasie braciom. Otworzył werset z Ewangelii Jana 6:57, bardzo znany nam wszystkim werset, w którym to wersecie Pan Jezus powiedział, po tym jak mówił o sobie jako o chlebie życia, jak żyjący Ojciec mnie posłał i ja żyję z powodu Ojca. I zanim przejdziemy do następnej części tego wersetu, zatrzymamy się na tej części. Jak żywy Ojciec mnie posłał. Żywy Ojciec posłał Pana, żeby wykonał jakie dzieło? Niektórzy mogą powiedzieć, że dzieło odkupienia, dzieło uzdrowienia, zrealizowania Bożej ekonomii, ale brat Lee powiedział, że żywy Ojciec mnie posłał i później jest następny zwrot i ja żyję z powodu Ojca. I wtedy zadał pytanie, co takiego Pan robił w swoim życiu? I pamiętam, że niektórzy z Was byli tam na tym spotkaniu i powiedział, że zajęło Panu 33 lata, aby żyć tego rodzaju życiem, prowadzić tego rodzaju życie. Przeszedł przez łono dziewicy przez 9 miesięcy i żył przez 33 lata ludzkim życiem. Jeżeli rozważymy Pańską posługę przez jego, to zajęło mu to tylko 3 lata, ale przez 30 lat prowadził swoje ludzkie życie. Oznacza to, że to życie trwało 10 razy dłużej niż jego praca, niż jego dzieło. I życie to było podstawą dla jego dzieła, dla jego pracy. Kiedy słuchałem tego i kiedy sobie to przypominam, naprawdę wydaje mi się to bardzo oświecające. Dużo w tym jest światła. Dużo bardziej, dużo większe znaczenie ma to, jak żyjemy, niż to, co robimy na zewnątrz. Dużo większe ma znaczenie to, kim jesteśmy, niż to, co robimy. Brat Watchman Nee tak mówił. To, kim jesteśmy, tak naprawdę definiuje naszą służbę. Jest jeden punkt w konspekcie, który wzmacnia to, co powiedziałem. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to. To jest pierwszy paragraf. W wyjątkach z posługi, których nie mamy, On stworzył wszechświat w 6 dni, ale zajęło mu 9 miesięcy, aby być poczętym. Czas jego pracowania, działania w jego ludzkim życiu był dużo dłuższy niż czas jego dzieła, pracy, w której stawał się człowiekiem. Czyli to 30 lat porównane z 9 miesiącami. Zajęło mu tylko 3 dni, 72 godziny, żeby dokończyć Bożą ekonomię. Ale zajęło mu 30 lat, żeby prowadzić ludzkie życie. Przez 30 lat Pan Jezus pracował w swoim ludzkim życiu. Czyli oznacza to, że Jego ludzkie życie to było Jego praca. Może zastanawiamy się, dlaczego On, Stworzyciel, wieczny Bóg, spędził tak długi okres czasu po prostu żyjąc na ziemi. Zgodnie z zapisem Nowego Testamentu nie widzimy zbyt wiele na temat tego, co Pan robił w ciągu tych lat. Wydaje nam się, że po prostu żył i że nie zrobił zbyt wiele w tym czasie. Ale tak naprawdę jego ludzkie życie było jego pracą. W Ewangelii Marka powiedziane jest w studium życia, że kiedy sługa, Zbawiciel wykonywał swoją posługę, mamy tam wyrzucanie demonów, uzdrawianie, głoszenie, oczyszczanie trędowatych. Te 5 elementów widzimy w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka. Ale każda z tych 5 rzeczy to jest część ludzkiego życia Pana. To nie jest coś, co jest poza Jego ludzkim życiem. To jest tak naprawdę Jego samo życie. Nie ma prawdziwego sensu. Pan miał tylko jeden rodzaj życia. Nie miał innego życia publicznego, a innego prywatnego. Miał tylko jeden rodzaj życia. Jego życie to była jego praca, jego dzieło. Jego życie, jego praca wynikała z jego życia. Tak wszyscy powinniśmy, tacy powinniśmy być my wszyscy. Cała nasza służba, wszystko co robimy, nasza troska o innych, nasze pasienie ich, uzdrawianie ich, nauczanie ich, głoszenie, nie powinno być czymś sztucznym, czymś oddzielonym od tego, jak żyjemy. Jeżeli tak jest, to jest to niewłaściwe. I rezultatem tego, rezultatem takiego rodzaju życia jest śmierć i zmartwychwstanie. Prawdziwy rezultat naszej pracy, która jest częścią naszego życia, jest śmierć i zmartwychwstanie. Być może powrócę do tego punktu później, ale otwórzmy nasze konspekty. Wzór Pana Jezusa. Dzieło Chrystusa. w jego ludzkim życiu i ziemskiej posłudze. O jakim rodzaju życia tu mówimy? Mówimy to o życiu człowieka, bardzo typowego człowieka, człowieka w 100%, człowieka, który jest ale pośród tego ludzkiego życia jest coś boskiego, coś mistycznego, coś tajemniczego, coś nie do końca ludzkiego. I to właśnie o takim rodzaju życia mówił brat Lee. To jest właśnie taki rodzaj życia, do którego aspirował brat Lee, do którego dążył. Miał poczucie, że niewystarczająco tak żył. I stał przed Panem w tej kwestii, jeżeli chodzi o niego samego, a także o wszystkich świętych. Punkt pierwszy, rzymski. Dzieło Chrystusa w jego ludzkim życiu stanowi wzór, to znaczy formę, prototyp, model. Dla wszystkich, którzy dążą do uczestniczenia w jednym, jedynym dziele w Pańskim odzyskiwaniu. Jaki był to wzór? To wzór kogoś, kto żył z powodu Ojca. Dojdziemy do punktu na ten temat trochę później. Punktu, który mówi, co to znaczy żyć z powodu Ojca. Darby powiedział, że to nie znaczy żyć przez Ojca, ani poprzez Ojca, czy dzięki Ojcu, ale żyć z powodu Ojca. Ojciec jest tutaj źródłem. Darby mówi także, że wskazuje to na to, kim jest Ojciec, czym jest Ojciec. I że Ojciec żyje w tym życiu. Że to jest życie Ojca. I Pan właśnie takie życie prowadził, że istota Ojca, życie Ojca staje się istotą Pana i życiem Pana. Jego codziennym życiem. I oczywiście nie jest to koniec, ponieważ w ten sam sposób powiedziane jest, że ten, który mnie spożywa, będzie żył z mojego powodu. Innymi słowy, tak jak Pan żyje z powodu Ojca, będąc zależnym od istoty i życia Ojca jako źródła, w ten sam sposób nasze życie powinno zależeć od Pana w Jego istocie, w Jego życiu, które mają być naszym źródłem. Jeżeli rozważycie to w świetle 6 rozdziału Ewangelii Jana, to w odniesieniu do tego Pan jest naszym chlebem. Tak, owszem, Pan jest naszym chlebem, aby nas zaspokoić, aby dać nam wieczne życie, ale to Jego istota i Jego życie i to, jak żyje przed Ojcem, obierając Go, obierając istotę Ojca i życie Ojca jako swoje źródło, to staje się naszym chlebem. To staje się naszym chlebem. Jeżeli właśnie ten chleb spożywamy, wtedy my również jako duplikat, jako powielenie, będziemy żyli z Jego powodu. Mam nadzieję, że zrobi to na Was wrażenie tak dogłębnie, jak zrobiło to na mnie wrażenie i nawet jak nadal to na mnie robi wrażenie. Tak jak żywy Ojciec mnie posłał, ja żyję z powodu Ojca, tak samo ten, który mnie spożywa, ten, który spożywa ten wzór, będzie żył, nie, pracował. Będzie miał pewnego rodzaju, prowadził pewnego rodzaju życie w naszej rodzinie, w naszym życiu Kościoła, pośród innych ludzi. Będzie żył z Jego powodu. Być może to miał na myśli Paweł, kiedy mówił, że nauczyliśmy się Chrystusa w ten sposób. Nauczyliśmy się Chrystusa w rzeczywistości, która jest w Jezusie. Czym jest ta rzeczywistość, która znajduje się w tych 33 latach tego człowieka, który żył na ziemi? Czym jest ta rzeczywistość? Rzeczywistość nie jest w rozdawaniu chleba i ryb tłumom. To jest pewnego rodzaju życie, które prowadzi Pan, które kryje się za tym cudem. W liście do Efezjan w rozdziale 4 widzimy rzeczywistość tego życia, która jest w Ojcu, poprzez Ojca i dla Ojca. Bóg jest tym życiem. Bóg był życiem tego człowieka i on prowadził swoje życie jako jedno z Bogiem. Takie jest prawdziwe życie. Łamanie chleba, uzdrawianie ludzi, to nie jest rzeczywistość. Rzeczywistość kryła się za tym wszystkim. To był człowiek, który żyje, który obiera istotę i życie Ojca jako swoje źródło. To dlatego w książce Życie Boga Człowieka, gdzie brat Lee otworzył rozdział 14 Ewangelii Mateusza na temat rozdawania chleba, położył on tam nacisk na to, co Pan zrobił przed cudem i po tym cudzie, po dokonaniu tego cudu. I zarówno przed, jak i po dokonaniu cudu miały miejsce pewne transakcje, pewna wymiana z Ojcem. Modlił się. Modlił się przed i po dokonaniu cudu. Nie pozostał w tym sukcesie i w rezultacie tego cudu. Ale udał się na górę, aby modlić się o tych, którzy skorzystali z tego zewnętrznego cudu, aby wciąż pozostali oni w Panu. Na tym polega rzeczywistość, która jest w Jezusie. I to jest to, co Biblia i apostołowie o czym nas uczą. Mówią, że musimy się tego nauczyć. Punkt pierwszy rzymski. Dzieło Chrystusa w Jego ludzkim życiu stanowi wzór dla wszystkich, którzy dążą do uczestniczenia w jednym, jedynym dziele w Pańskim odzyskiwaniu. Ludzkie życie Pana Jezusa było Jego dziełem. Mam nadzieję, że do tej pory zrobiło to na Was już większe wrażenie. Te kilka fragmentów z posługi brata Lee, w których mówi on w bardzo silny sposób, że nasze życie powinno być naszą posługą. Mówił o tym w życiu, studium życia drugiego listu do Koryntian. gdzie ukazana jest nam nie tylko posługa Nowego Testamentu, ale także ten, który usługuje. Sługa Nowego Testamentu. Nie tylko pokazuje nam treść tej posługi, ale pokazuje nam też tego, który tą posługą usługuje. Tego, który się kryje za tą posługą. I to, jak ta osoba żyje, sprawia, że staje on się takim sługą. Staje się źródłem jego posługi. Powiemy więcej na ten temat później. Podpunkt pierwszy. U Chrystusa w jego ludzkim życiu nie było żadnej różnicy pomiędzy życiem a dziełem. Jego życie było jego dziełem. A jego dzieło było jego życiem. Zanim przejdę dalej, pozwólcie, że spróbuję omówić niektóre z tych rzeczy, które mówił brat Lee w tym właśnie swoim przemawianiu do współpracowników po swoim wyzdrowieniu ze swojej choroby. I kiedy to w tym samym czasie zaczął mówić o szczycie Bożego objawienia. Dla jakiej przyczyny Bóg wysłał Pana Jezusa? Jeżeli przeczytacie całą Ewangelię Jana, zobaczycie, znaczenie. No to odniesienie do Ewangelii Jana, Ewangelii Marka, rozdziału pierwszego. I większość ludzi wie, że Ewangelia Marka to biografia sługi Zbawiciela. Tak naprawdę opisuje jego życie. Opisuje to, jak pewna osoba żyła. Od czego się rozpoczyna? Rozpoczyna się od jego chrztu. I czym był ten chrzest? Chrzest to zakończenie i zrodzenie. Od tego właśnie rozpoczął swoją Ewangelię ten Bóg człowiek. Poprzez zakończenie, unicestwienie życia, które jest bez grzechu, ale mimo to wciąż podjął decyzję, dokonał takiego wyboru, aby zakończyć to życie, unicestwić je. Położyć mu kres. I to nie na końcu swojej posługi nastąpiło to, że on żył i doświadczał krzyża. Od tego momentu, od momentu chrztu, prowadził życie krzyża. Żył po to, by umrzeć. Umierał po to, by żyć. Żył na ziemi przez 33,5 roku i wytworzył model takiego właśnie życia. Owszem, dokonywał cudów, nauczał, głosił, uzdrawiał. Wyrzucał demony, oczyszczał trędowatych. Ale to wszystko służyło temu, aby stworzyć formę, prototyp. I prototyp ten miał być powielony. Bardzo interesujące, że w Ewangelii Marka w rozdziale 3, w wersecie 14, kiedy Pan wybrał apostołów, powiedział, modlił się na górze, a następnie wyznaczył apostołów, tak aby oni byli z Nim. To jedyny moment we wszystkich czterech Ewangeliach, który mówi o głównej funkcji uczniów. Po to, aby oni byli z Nim. A dopiero potem, aby byli oni posłani, aby głosić. Innymi słowy, Pan wybrał pewną osobę, pewnych ludzi, aby towarzyszyli Mu, aby obserwowali i w pewien sposób uczestniczyli w tym, jak On żył. Aby oni byli z Nim. I dopiero potem, aby zostali posłani, by głosić. Głoszenie to budowane jest na podstawie ich bycia z Nim. Także jeżeli zapytacie, jaki jest opis pracy ucznia Jezusa, praca ucznia Jezusa polega na tym, aby być z Jezusem, być z Nim. Na tym polega Jego praca. A uzdrawianie, ogłaszanie, nauczanie, wrzucanie demonów, oczyszczanie jest czymś drugiej kolejności. Podpunkt A, małe A. Pan Jezus żył swoim dziełem, żył swoją posługą. U Niego było tylko jedno. Jego życie, które było Jego dziełem, które było Jego posługą. Wielu ludzi nazywa te 30 lat, zanim Pan rozpoczął swoją posługę, cichym okresem. Cóż takiego Pan robił w ciągu tego całego czasu? Wielu ludzi mówi, że był cieślą. Ale drugi rozdział Ewangelii Łukasza mówi, że kiedy miał 12 lat i udał się do świątyni, kiedy jego rodzice rozmawiali z nim, powiedział im, czy nie wiecie, że muszę być zaangażowany w interesy ojca? Innymi słowy, kiedy przechodził przez te 30 lat ciszy, tak naprawdę działał, pracował dla ojca. Ale nie dokonywał żadnych cudów w owym czasie. Nie wykonywał jakiegoś wielkiego dzieła. Ale był zaangażowany w interesy swojego ojca. W posłudze czytamy, wielu tych, którzy usługują, nie jest w stanie tolerować czasu ciszy. Jeżeli macie pragnienia, aby działać i pracować dla Pana, zobaczycie, że jest trudniej, żeby nie pracować, nic nie robić, niż żeby działać. Myślę, że wielu z Was zgodziłoby się ze mną w tej kwestii. Cisza może być ogromnym cierpieniem. Nie wiem, co Watchman Nee robił przez te 20 lat, podczas których był w więzieniu. W ten sam sposób też nie wiem, co Pan Jezus robił przez te 30 lat, kiedy dorastał, ale wiem, że Pan był zaangażowany w interesy swojego Ojca. Jaki wzór widzimy w jego życiu? Widzimy człowieka, stuprocentowego człowieka, który jest całkowicie jedno z Bogiem. Weźmy na przykład sytuację, w której był kuszony przez diabła. Wiemy, że przezwyciężył 3 pokusy diabła, ale zastanówcie się nad tym w ten sposób. Było to świadectwo osoby, która żyła w zależności od Boga. Naprzeciw świadectwu pierwszego człowieka, który żył niezależny od Boga. To właśnie widzimy. Kiedy diabeł przyszedł do niego, powiedział, człowiek nie żyje dzięki samemu chlebowi. Pierwszy człowiek żył niezależnie od Boga i dążył do zdobycia swojego własnego pokarmu. Ale drugi człowiek przezwyciężył diabła nie przez swoją własną moc, ale przez swoją zależność od Boga. Każdym słowem, które pochodzi z ust Pana, człowiek będzie żył. Kiedy diabeł powiedział, dam Ci cały świat, on powiedział, oddawaj cześć Bogu, tylko Jemu będzie służył. Tylko On będzie Twoim priorytetem na pierwszym miejscu. Nie dzieło, nie praca, nic zewnętrznego. Widzimy tu przykład osoby, która żyje całkowicie w zależności od Boga. I taki jest właśnie ten wzór. To nie chodzi za bardzo o to, że on mógł zmienić te kamienie w chleb, czy dokonać różnych innych cudownych rzeczy. Co to znaczy? Kiedy Pan wyszedł i zaczął wykonywać swoją posługę Duchem Bożym, powiedział, Duch Boży spoczywa na mnie. Oznacza to, że nic z tego, co robi, nie robi przez siebie samego. Wiem, że mamy brzemię o nasz Kościół, o nasze dzieło, o naszą pracę. Ale musimy przypomnieć sobie, że nic się nie wydarzy, dopóki nie będziemy mieli Ducha. Nawet sam Pan potrzebował Ducha, aby na Nim spoczywał, zanim mógł cokolwiek zrobić. Lekcja, której musimy się tu nauczyć, to zależność. Ponownie widzimy tu zależność. W 14 rozdziale Ewangelii Mateusza, już o tym wspominałem, widzimy wzór. Wzór osoby, człowieka, która nie pozostaje w owocności swojego dzieła. W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza widzimy wzór osoby, która nie pozostaje w bezowocności swojego dzieła. W 14 rozdziale on odniósł wielki sukces. W rozdziale 11 widzimy porażkę. Ale Pana nie pociągał ani sukces, ani nie był sfrustrowany jego brakiem sukcesu, brakiem powodzenia. Tak naprawdę pośród jego niepowodzenia modlił się i komunikował się z Ojcem. Ponieważ przy końcu tej kampanii, która zakończyła się niepowodzeniem, Jezus odpowiedział Ojcu, co oznacza, że Ojciec i On prowadzili rozmowę, konwersację. Pośród tego dzieła, które zakończyło się niepowodzeniem, powiedział: Panie, wywyższam Cię, Ojcze, wywyższam Cię. Powiedział: uczcie się ode mnie, ponieważ jestem pokorny, uniżony. Jeżeli nauczycie się tego wzoru, wtedy zaznacie odpocznienia, spoczynku. Powiem o tym więcej w innym poselstwie. Chcę tylko powiedzieć o pewnych wydarzeniach w życiu Pana. Kiedy brat Lee powiedział: byłem miły dla swojej żony, nie zezłościłem się na nią, ale nie jestem tym usatysfakcjonowany. Kiedy mówił to, co miał na myśli? O czym mówił? Miał przed sobą właśnie ten wzór. Wzór samego Pana, który żył poprzez Ojca, z Ojcem i dla Ojca. W tym samym poselstwie, o którym wcześniej mówiłem, brat Lee powiedział, że jeżeli nie żyjemy w ten sposób, moralność nie ma żadnego znaczenia. I aranżacja z miejsca spotkań, diakonów, starszych w kościele, nie ma żadnego wtedy znaczenia. Powiedział nawet, że wiedzieć, że Kościół miejscowy nie jest autonomiczny, że jesteśmy tutaj dla ciała, nawet to nie ma wtedy żadnego znaczenia. To nie znaczy, że te rzeczy nie są ważne. Chodzi tu o to, że jeżeli nie wprowadzimy takiego życia, które podtrzymuje to, które jest tego podstawą, wtedy tak naprawdę nie prowadzimy życia, które jest świadectwem, tak jak prowadził je Pan Jezus. I właśnie o to bratu Lee chodziło. I trudził się, aby żyć w taki właśnie sposób. U niego było tylko jedno życie, które było jego dziełem, posługą. C. Pan Jezus wykonywał dzieło wszędzie i przez cały czas, ponieważ jego dzieło było jego życiem. Jego życie było jego poruszaniem się, zaś jego poruszanie jego dziełem. Jeżeli przeczytacie Ewangelię Marka w ten sposób, nie czytacie po prostu niekończącego się ciągu jakichś czynności, ale czytacie o osobie, która prowadziła pewnego rodzaju życie, którego rezultatem były pewnego rodzaju czynności, pewnego rodzaju dzieła. I te dzieła, te czynności są charakterystyką właśnie tego życia, które ta osoba prowadziła. Wielu z nas, braci, którzy się tu zebraliśmy, nie usługuje pełnoetatowo. Być może pracujecie jako kierownik, może jesteście na emeryturze. Może pracujecie jako profesorowie, profesorzy. Ale to nie jest sedno sprawy. Sednem sprawy jest to, jak żyjemy, w jaki sposób żyjemy. Czy mamy poczucie, czy mamy podwójne życie? Jedno w kościele, drugie w naszej pracy? Czy tak ma właśnie być? Czy którzy usługują pełnoetatowo pośród nas? Pytam was. Czy rzeczywiście prowadzimy tylko jedno życie? Życie, które jest służbą pełnoetatową dla Pana? Czy mamy dwa rodzaje życia? Jedno w domu, drugie w służbie. Właśnie takie pytanie zadaje nam brat Lee. I właśnie o to chodzi w tym poselstwie. Bez względu na to, czy usługujemy pełnoetatowo, czy nie. Bracia, jakie prowadzimy życie? Także zapomnijmy o dziele, o liczbach. Zapomnijmy o tym wszystkim. I zapytajmy się, zadajmy sobie pytanie, włączając to samych siebie. Jakiego rodzaju życiem żył Pan Jezus, brat Nee, Watchman Nee, brat Lee? I jakim życiem żyję ja? Jakie jest moje życie?
Brat Lee zmarł w
1997 roku i na jego mieliśmy, był pogrzeb i było około 10 tysięcy ludzi na tym pogrzebie i mówiliśmy o jego dziele, o tym, co robił. I mówiliśmy o tym, jak żył. Nie wiem, czy niektórzy z was, którzy tam byli, zauważyli to, ale mówiliśmy o tym, jak żył ten człowiek. Jego życie, jego przemawianie, to, co mówił, to było jedno. Wielu przywódców w chrześcijaństwie jest bardzo elokwentnych. Posiada dużą władzę, ale nie wchodźcie za ich drzwi, żeby zobaczyć, jak żyją. Będziecie bardzo zawiedzeni. Ale jeżeli spojrzycie za drzwi tego człowieka, zobaczycie, że to, co mówił, było to, jak żył. Było tym, jak żył. To, jak zwracał się do ludzi na wyższych pozycjach, na niższych pozycjach. Ludzi z wyższej klasy, z niższej klasy. To, w jaki sposób stawiał czoła trudnościom. To, jak stawił czoła śmierci. To nie było zwyczajne życie. Mimo to jednak było to bardzo ludzkie życie. Ale było w nim coś więcej niż ludzkiego. Tak jak życie Chrystusa było Jego dziełem, to jest podpunkt drugi, takie nasze codzienne życie jako chrześcijan powinno być wykonywaniem dzieła. Potrzebujemy codziennego postępowania, które będzie pasować do naszej posługi dla Pana i które będzie podstawą oraz wsparciem dla naszej służby dla Niego. Mamy tutaj ten werset z listu do Galacjan 2:20, w którym to ja jest bardzo skomplikowanym ja. To nie jest proste ja. To jest ja, które jest zarówno ja, jak i nie jest tym ja. I właśnie to stanowi esencję życia Boga człowieka. to ja, które tak naprawdę nie jestem ja. Kiedy brat Lee wciąż był w szpitalu, wciąż odnoszę się do roku 94, kiedy był chory. Pewnego dnia na wpół drzemał, śnił i mówił, że coś widzi. Mogę tylko to podsumować, to co powiedział. Powiedział: to człowieczeństwo, ta ludzkość, którą stworzył Bóg, jest odkupiana, zbawiana, jest wywyższana i jest też ubóstwiana. Ten człowiek, który upadł, który uległ degradacji, ta ludzkość, która stała się upadła, została odkupiona. Chrześcijaństwo o tym wie. Jest zbawiana poprzez życie. List do Rzymian, rozdział 4. Ale nie tylko to. Tak jak ta nie najlepsza gałązka drzewa oliwnego, która została wszczepiona do dobrego drzewa oliwnego. Funkcja tej ludzkości została uwznieślona. A w ostatecznym rozrachunku to człowieczeństwo jest ubóstwione. Ta ludzkość jest ubóstwiona. Zajęło mi bardzo dużo czasu, żeby przetrawić te kilka zdań. Ale rozważając je, naprawdę wydaje mi się, że mają bardzo głębokie znaczenie. Oczywiście jestem pierwszym, który wyznaje przed wami, że jedno to coś widzieć, a zupełnie inną rzeczą jest żyć w ten sposób. Kolejny werset w tym punkcie to drugi list do Koryntian 6, o czym już wspominałem. Jest to opis nie dzieła usługującego, ale życia tego, który usługuje. W rozdziale trzecim tej książki mowa jest o posłudze Nowego Testamentu, która niesie charakterystykę posługi sprawiedliwości. Ale na tym nie koniec. W następnym rozdziale mowa jest o tym, jak można ją wyrażać w naszym życiu. Tu chodzi o posługę Ducha. Posługa Ducha ma być wyrażana w życiu, w sytuacjach śmierci wokół nas, czyli w sytuacjach cierpienia wokół nas. To właśnie w takich sytuacjach posługa Ducha objawia się. W sytuacjach śmierci. W jaki sposób posługa sprawiedliwości jest objawiana? Objawia się ona w tym, że wszystko jest w odpowiednim porządku, nawet pośród bardzo trudnych okoliczności. Kiedy jesteśmy pośród trudnych okoliczności w rodzinie czy w życiu Kościoła, jesteśmy zamieszani, panikujemy. Jesteśmy w nas samych, albo jesteśmy wypełnieni niepokojem, albo złościmy się.
Of course, then you move on to chapter 6. It talks
idziemy dalej do rozdziału 6. Widzimy tam, że po tym jak otrzymaliśmy tę posługę, nie tracimy serca, ale co? Dokonujemy wspaniałych rzeczy związanych z posługą? Żyjemy, prowadzimy życie, które nadaje się do wszystkiego, jest odpowiednie do każdej sytuacji, które stawi czoła z każdej sytuacji. Zgodnie z naszym wychowaniem, niezgodnie z naszym wychowaniem, to życie jest w stanie sprostać każdej sytuacji. Nasze zdolności nie tkwią w tym, na ile jesteśmy się do czegoś dopasować, dostosować. Ale polega ona na tym, czy jesteśmy w stanie prowadzić właśnie takie życie, które nadaje się do każdego rodzaju sytuacji. Chrystus w swoim ludzkim życiu został znaleziony w postaci człowieka, nawet w postaci niewolnika. Przechodzimy teraz do pewnej kwestii, którą chciałbym się z wami podzielić. Oczywiście wiemy, że Chrystus żył dzięki Ojcu, z Ojcem. Wypowiadał tylko słowa Ojca, wykonywał tylko Jego wolę. Ale czym to wszystko jest? To jest prawdziwy niewolnik. Prawdziwy niewolnik, prawdziwy sługa. To nie misjonarz, który udaje się do domów innych ludzi, którzy orze w polu. Sługa to nie ktoś, kto pracuje 12 godzin w jakimś biurze i poci się dla Pana. Prawdziwy sługa to sługa. Który jest dla Boga. To ktoś, kto jest zniewolony wolą Ojca. Jeżeli rozważycie 2 rozdział listu do Filipian, są 3 rzeczy, jeśli chodzi o Pana jako człowieka. Jedno to, że przyjął formę człowieka, podobieństwo człowieka. I upodobnienie do człowieka. Podobieństwo to jest coś zewnętrznego. Także forma, kształt musi się odnosić do czegoś wewnętrznego. Przed tym zdaniem powiedziane jest, że miał on formę Boga. I nie uznał tego za coś, co można by pochwycić. Co to znaczy mieć formę Boga, być na kształt Boga? Jest to wewnętrzna rzeczywistość boskości Chrystusa. To właśnie oznacza mieć formę Boga. Oznacza to zrzucenie formy Boga, aby przyjąć formę niewolnika, kształt niewolnika. Tak naprawdę usługiwał on nie w zewnętrznych czynnościach, działaniach, ale wewnętrznej rzeczywistości. Niektórzy usługują jako słudzy, jako niewolnicy, w takim sensie zewnętrznym. na podstawie tego, co robią, ale on usługiwał, ponieważ stał się niewolnikiem. Była to wewnętrzna rzeczywistość. Pamiętam jednego brata, niech Pan was przykryje, kiedy tego słuchacie. Udał się do brata Lee i powiedział, że chciałby usługiwać pełnoetatowo i prosił o poradę. Brat Lee powiedział mu dwie rzeczy. Powiedział: zawsze pamiętaj, gdziekolwiek się nie udasz, że jesteś niczym więcej, ale sługą, niewolnikiem. Jesteś niczym więcej, jak tylko sługą. A druga rzecz to jest następstwo tej pierwszej rzeczy. Zostań w jednym miejscu nie więcej niż 5 lat, ponieważ jeżeli zostaniesz tam dłużej, wtedy zbudujesz jakieś swoje dzieło. Zbudujesz jakieś dzieło, coś zrobisz. I wtedy jest takie niebezpieczeństwo, że możemy być w pułapce, że możemy stać się królami. Także musimy po prostu iść dalej. Jedna rzecz, która jest dobra w przeprowadzaniu się, to to, że nie będzie możliwości, abyśmy mieli ludzi, którzy za nami będą podążać. Oczyszcza nas to w tym sensie. Także na czym polega forma człowieka?
Kiedy spojrzycie na Ewangelię Marka, wiemy, że Ewangelia Marka to opis niewolnika Zbawiciela. Czytając studium życia Ewangelii Marka, jest tam dużo powiedziane, bardzo dużo na temat życia, które jest w pełni zgodne i służy Bożej nowotestamentowej ekonomii.
18 poselstw, które mówią o tym, jak prowadzić życie, które jest zgodne i służy Bożej nowotestamentowej ekonomii. Nie ma tu mowy o tym, co zostało uczynione, zewnętrzne, wewnętrzne uczynienie, uzdrowienie i wszystko, o czym jest zewnętrzne mowa w Ewangelii Marka. To nie jest esencją. Esencją jest życie, które jest w pełni zgodne z Bożą ekonomią i jej służy. Czym jest życie? To życie, które przeszło przez śmierć i zmartwychwstanie. Bardzo szczególne wyrażenie. I które zamienia wszystko. Oto życie. Życie, które we wszystkim i powszechnie, uniwersalnie zamienia ciebie i mnie. Żebyśmy dzięki śmierci zmartwychwstaniu mogli prowadzić innego rodzaju życie. O tym też mówi Filipian 3, żebyśmy byli upodobnieni do Jego śmierci dzięki mocy Jego zmartwychwstania. Filipian 2 jest mowa o tym, że On przyjął postawę niewolnika. W jakim celu? Żebyśmy zostali upodobnieni do tej formy. Nie żebyśmy mówili: o Panie, jak czczę Cię, ale żebyśmy byli upodobnieni do tej formy i doświadczyli Jego wspaniałego zmartwychwstania. I żebyśmy dzięki temu wypełnili trzeci rozdział, czyli żyli Chrystusa i powiększali Chrystusa. Tylko jedna księga nie ma żadnych doktryny. jest pełna życia.
Jest to życie, które trudno opisać. Bradley powiedział, że wyczerpałem całą terminologię i wszystko, co ludzki język może opisać, i nie jestem w stanie opisać tego życia. Najwspanialszy cud, centralny punkt Bożej ekonomii. Czym to wszystko jest? To osoba, która prowadziła życie śmierci i zmartwychwstania. I która służyła jako forma, jako wzór dla tych, którzy za Nim podążali, których powołał, aby byli z Nim, aby byli świadkami tego, w jaki sposób żył, i aby uczestniczyli w tym, jak żył, aby ostatecznie stali się powieleniem tego, jak żył. Tak więc w jednej części studium życia Ewangelii Marka powiedziane jest, że Ewangelia Marka to biografia wierzących. Powiedziałem, chwileczkę. Myślałem, że to biografia Pana. Jeżeli istnieje jakakolwiek biografia wierzących, to byłyby to dzieje apostolskie. Ale powiedziane tam jest, że cały ten proces tego, jak ten człowiek żył, jego historii, ta historia powinna być naszą historią. Porównajmy się z tym właśnie, nie z dziełem, ale z tym właśnie życiem, gdzie my jesteśmy. Także trzy czynniki nowego ożywienia to szczyt Bożego objawienia. Druga rzecz to życie Boga człowieka. Na czym polega życie Boga człowieka? Nie jestem do końca pewien. Nie jestem pewien, czy my wszyscy jesteśmy pewni. Ale mam nadzieję, że będziemy się więcej modlić, czytać więcej i rozważać więcej na ten temat. To nie kwestia tylko naszego zapału i uczestniczenia w spotkaniach dla starszych, dla odpowiedzialnych. To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi tu o to, jak żyjemy. Wy, ja, przed naszymi żonami, dziećmi, wobec wszystkich trudnych sytuacji. W jaki sposób żyjemy? Nie mówię tylko do was. Mówię też o sam sobie. Podpunkt pierwszy. Dzieło Pana w jego ludzkim życiu polegające na zbudowaniu postaci człowieka i przyjęciu formy niewolnika stanowiło fundament i tło jego posługi. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza, już o tym mówiliśmy. Ponieważ chcemy służyć Panu, wykonujmy dzieło, nie czyniąc, tylko żyjąc. Rozwijamy dzieło, które będzie trwało podstawą i solidnym przygotowaniem do naszej przyszłej służby Panu. I mamy tutaj w tym punkcie odnośniki, które wszystkie mówią o tym, jak Paweł doskonalił młodszych współpracowników. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, drugi list do Tymoteusza, mówią o tym, jak Paweł doskonalił Tymoteusza. Też werset 11 mówi o Marku i Łukasza, jakich wprowadził w to, co robił. Widzimy też coś podobnego w liście do Kolosan 4. Sprawił, że po prostu oni żyli z Nim, byli z Nim i w ten sposób ich doskonalił, szkolił ich poprzez swoje własne życie. poprzez to, jak żył. Ja zacząłem usługiwać w Fundacji Strumień Życia. Bodajże w 89 roku, nie jestem pewien. Zastanawiałem się, co tam robimy. Czasami po prostu siedziałem i słuchałem brata Lee, czasami po prostu udałem się na górę z nim, czasami po prostu obwoziłem go, po prostu żyłem z tym człowiekiem. Jestem przekonany, że właśnie w ten sposób Pan szkolił swoich uczniów. Po prostu żyli razem ze sobą. Byli ze sobą nawzajem. Czy jesteśmy w stanie szkolić młodszych w ten sposób? W taki właśnie sposób Paweł szkolił swoich młodszych współpracowników poprzez to, w jaki sposób żył. Po tym, jak brat Lee umarł. Młodzież powinna zobaczyć to, jak on żył. Że młodzież powinna zobaczyć to, jak jego szafę, jak żył w swoim pokoju i tak dalej, ale to jest tylko bardzo mała część tego. Powinniśmy zobaczyć jak żył. W taki prywatny, osobisty sposób, nie publicznie. Jak prowadził swoje życie. I powierzam wam to wszystko, bracia. Nie jesteśmy tutaj, tak jak jest chrześcijaństwo, nie mamy jakiejś elokwentnej, bardzo elokwentnego, bardzo silnego dzieła. Po prostu idziemy śladami tego, który był przed nami. Oczywiście pierwszym z nich był Pan Jezus, a później byli ci, którzy za Nim podążali. Podpunkt C. Pan Jezus w swoim ludzkim życiu realizował dzieło ogłaszania Boga. Kolejne kilka punktów. Może przejdziemy przez nie troszeczkę szybciej. Częściowo z powodu czasu, a też częściowo, ponieważ już o tym wcześniej mówiłem. Dzieło ogłaszania Boga. Ogłaszanie Boga oznacza, że Bóg staje się objawiony. Na tym polega nasza posługa. To, w jaki sposób prowadzimy swoje życie, postępujemy wobec naszych sąsiadów, przed naszymi sąsiadami. Czy widzą tam objawienie Boga, czy objawienie człowieka? Ogłoszenie Boga, czy ogłoszenie człowieka? Ogłaszał Boga i głosił Boga nie tym, co mówił, ale tym, jak żył. Jego ludzkie życie ogłosiło Boga. Zatem co inni zobaczyli w ludzkim życiu Pana Jezusa, było ogłaszanie w Nim Boga. Było ogłaszanie w Nim Boga. Ewangelia Jana, rozdział 14. Widzą Jego, widzą Ojca. Jeśli chcemy dzisiaj służyć Panu w naszym codziennym życiu, powinno zaznaczać się dzieło, które ogłasza Boga. Co takiego robił Paweł w rzymskim więzieniu, kiedy przebywał w więzieniu? Nic nie robił. Jego dzieło było zero, nic nie robił. Ale ogłaszał Boga. Czy to przez życie, czy przez śmierć? Chrystus będzie powiększony. Będzie powiększony wobec pretoriańskiej straży. Chrystus już nie jest mały. Podpunkt D. Dzieło Pana w Jego ludzkim życiu obejmowało wyrażanie Ojca. Chrystus nie wyrażał siebie. W Jego ludzkim życiu wyraził się przez Niego Ojciec. Pan Jezus. Wyrażać Boga to obdarzać Go chwałą, wychwalać Go. Co robił Chrystus? Mamy wzmiankę na ten temat w Ewangelii Jana 7, gdzie jest mowa, że Pan otaczał Ojca Boga chwałą. Czyli poprzez to tak naprawdę dokonywał prawdziwego dzieła Bożego. A mowa tu jest o Ewangelii Jana 17 rozdziale, nie 7. Temat tego rozdziału to obdarzanie chwałą. Chwała to nie tylko ostateczny czas, ostateczny moment, etap naszego zbawienia, kiedy jesteśmy otoczeni chwałą, nawet nasze ciało jest, dostajemy inne. Ale tak naprawdę oznacza to wyrażenie Ojca. W 33 latach życia Jezusa otaczał chwałę Ojca, dokonując tego, czego Ojciec pragnął, aby dokonał. Następnie powiedział, że Ojciec otoczy Go chwałą poprzez to, że przejdzie przez śmierć i zmartwychwstanie, a następnie poprzez to, że wprowadzi wierzących w tą samą śmierć i zmartwychwstanie i wprowadzi ich w tę samą sferę chwały, w której będą oni jedno. Właśnie taki jest temat modlitwy Chrystusa. Podpunkt E. Pan Jezus w swoim ludzkim życiu troszczył się o sprawy Ojca. Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy w swoim człowieczeństwie troszczył się o sprawy Ojca, o Boże interesy. Drugi rozdział Ewangelii Łukasza, już o tym mówiłem. Nawet kiedy nic nie robił, troszczył się o interesy Ojca. W zewnętrznym sensie nie robił nic, ale tak naprawdę troszczył się o interesy Ojca. Idźmy dalej do drugiego punktu rzymskiego. Pan Jezus w swojej ziemskiej posłudze wykonywał dzieło, które Ojciec dał Mu do wykonania. Tutaj widzimy werset z Ewangelii Jana, z rozdziału 17. Rozdział ten nie wspomina nic na temat tego, co Pan zrobił na ziemi. Bo mowa jest tylko o tym, że Pan otoczył Ojca chwałą. To wszystko, o co Ojciec Go poprosił. A Pan Jezus w swojej ziemskiej posłudze głosił Ewangelię, usługiwał ludziom, szukał i zbawiał zagubionych, grzeszników, głosił Królestwo, siał nasienie Królestwa i nauczał prawdy. W kontekście tego, co powiedziałem już wcześniej, to wszystko wyrasta, to wszystko, co widzimy w tym punkcie, wyrasta z tego, jak żył. Żył przez 33,5 roku i rezultatem tego życia była posługa nauczania, uzdrawiania, głoszenia, tego wszystkiego. Podpunkt B. Pan Jezus w swojej ziemskiej posłudze był jedno z Ojcem. Żadnego dzieła, woli, słowa, chwały czy ambicji nie zatrzymywał dla siebie. Nie mówimy tu o kimś takim jak ja czy ty. O kimś, kto gdyby miał swobodę, aby aby robić swoje dzieło, głosić swoje słowo, realizować swoje ambicje, byłby tylko jeden wielki bałagan. Mówimy tu o kimś, kto jest całkowicie bezgrzeszny. A mimo to nawet ta bezgrzeszna osoba odłożyła na bok swoje słowo, swoje dzieło, swoje ambicje, swoją wolę. Podpunkt pierwszy. Chrystus był jedno z Ojcem. Prowadził życie, w którym Ojciec i On byli jedno. Spoglądał ku Ojcu w niebie, co pokazuje, że jako Syn na ziemi posłany przez Ojca w niebie był jedno z Nim i w Nim pokładał ufność. Dwa. Pan Jezus żył Ojcem. Żyje z powodu Ojca. Ewangelia Jana 6,57. To, o czym mówiłem na początku poselstwa. Żył Ojcem. Żył esencją Ojca. Jego istotą, Jego życiem. Być może sprawi to, że zaświeci na nas świeże światło, kiedy będziemy czytać Ewangelię Jana ponownie. Nie tylko doceniając tą pięknego, wspaniałego, słodkiego Zbawcę za to, co dla nas zrobił, ale nawet to, w jaki sposób żył, jaką stworzył formę, abyśmy mieli taką aspirację, żeby żyć w ten sposób. Do czego powinniśmy aspirować? A, Chrystus żył na ziemi nie tylko dzięki Ojcu czy przez Ojca, lecz z powodu Ojca. Jego życie było z pewnego powodu, a powodem tym był Ojciec. Powiedziałem wam na samym początku, że to jest odniesienie do tego, co powiedział Darby na temat Ewangelii Jana 6,57. B. Dzisiaj Chrystus powinien być powodem dla nas do prowadzenia życia na co dzień. Powinniśmy żyć nie tylko dzięki Niemu i przez Niego, lecz również z powodu Niego. Musimy obierać Go jako nasz chleb. Jego chleb to nie jest Jego ciało. To nie tylko Jego duch. Ten chleb to też nie tylko Jego słowa, które są duchem i życiem. Ten chleb to tak naprawdę wzór tego, w jaki sposób żył. I kiedy go spożywamy, wtedy będziemy żyli z Jego powodu. Pan Jezus nie czynił. Dzisiaj Chrystus powinien być powodem dla nas do prowadzenia życia na co dzień. Powinniśmy żyć nie tylko dzięki Niemu i przez Niego, lecz również z powodu Niego. Pan Jezus nie czynił niczego z siebie, lecz zawsze zapierał się własnego ja. Od żłobu do krzyża jest to opis. To opis życia Boga człowieka. Od żłóbka do krzyża. Cały czas prowadził życie, które było w cieniu krzyża. C. Chrystus w swej ziemskiej posłudze działał wraz z Ojcem. Pan Jezus nigdy nie działał bez Ojca, tylko zawsze z Ojcem. Wymagało to od Niego całkowitego zaparcia się własnego ja. Gdy Chrystus działał z Ojcem, który był z Nim i w Nim. Gdy Chrystus Syn działał na ziemi, Ojciec żył w Nim i działał wraz z Nim. Także On był posłany od i z Ojcem. Od Ojca i z Ojcem. Był jedno z Ojcem. Także ten, który został posłany, wciąż był jedno z tym, który posyłał. Posyłający i ten, który został posłany, byli jedno. Podpunkt E. Pan Jezus w swym dziele nie szukał swej własnej woli, lecz woli tego, który go posłał. Co takiego wywyższał Pan, kiedy odrzucano go? Wywyższał on wolę Ojca. Nie był zniechęcony dziełem, był zachęcony wolą Ojca. I czym był ten krzyż? Ten krzyż, o który poprosił, aby uczniowie go nosili, to była wola Ojca. Ten krzyż to nie był kielich cierpienia, kielich męczeństwa, ale to była wola Ojca. Jeżeli przyjmiemy wolę Ojca, wtedy znajdziemy odpoczynek dla naszych dusz. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Ponieważ ja obieram wolę Ojca jako mój słodki odpoczynek. Moje jarzmo jest łatwe. Moje brzemię jest lekkie. Właśnie to jest tym jarzmem, jarzmo woli Ojca. Zapierał się siebie i odrzucał swoje pomysły, intencje i zamiary. Nigdy nie szukał niczego z siebie czy dla siebie. Szukał jedynie woli Ojca, który go posłał. Pokarmem Pana było wykonywanie woli Ojca i zakończenie Jego dzieła. Nie powinniśmy mieć swoich własnych zamiarów, a jedynie wolę Boga. Pan w swej ziemskiej posłudze nigdy nie wypowiadał swego własnego słowa. Mówił to, co mówił Ojciec. Zamiast wygłaszać swe własne słowa, wygłaszał Boga. Gdy wygłaszał Słowo Boże, wyrażał się w tym Bóg. Dzięki wypowiadanym przez Niego słowom wydostawał się z Niego Bóg. Pan Jezus prowadził życie wypowiadania Boga, życie wyrażania Boga ku Jego chwale. Pan Jezus mógł rzec: nie szukam swej własnej chwały. U Niego nie było żadnego miejsca dla własnego ja. Nie szukał On własnej chwały, tylko chwały Ojca, który Go posłał. Pozwólcie, że przez dwie minuty przeczytam wam cytat z posługi Nowego Testamentu. Podczas realizowania nowotestamentowej posługi Pan Jezus powiedział nam kilka rzeczy. Nigdy nie robił nic samego siebie. Po drugie, nigdy nie wykonywał swojego własnego dzieła. Po trzecie, nigdy nie podał swoich własnych słów. Nic nie robił ze swojej własnej woli i też nie szukał swojej własnej chwały. Jeżeli użyjemy tych pięciu punktów jako standardu, którym mierzymy dzisiejsze dzieło chrześcijan, zobaczymy, że wszystko to, co robią dzisiaj chrześcijanie, nie stanie sprostać tej mierze, temu standardowi. Kto może powiedzieć, że nikt nie robi swojego własnego dzieła, nie wypowiada swoich własnych słów? Kto może powiedzieć, że nigdy nic nie zrobił ze swojej własnej woli? Kto może powiedzieć, że nigdy nie szukał swojej własnej chwały? Jeżeli możemy pozytywnie odpowiedzieć na te pięć pytań, myślę, że my również jesteśmy w nowotestamentowej posłudze Bożej. Jeżeli nie, zboczyliśmy z drogi. Jeżeli nie, zboczyliśmy z drogi. To te pięć punktów, to. Nic nie robić samego siebie, nie wypowiadać swoich własnych słów, nie robić nic zgodnie z własną wolą, nie szukając swojej własnej chwały. To te pięć punktów produkuje Kościół. Naucza świętych, buduje świętych i buduje ciało Chrystusa. Istnieje ogromna różnica pomiędzy osobą, której został położony kres, która żyje według tych pięciu punktów. To jest nasz wzór. To jest wzór takiej właśnie osoby, która prowadzi właśnie takie życie. I na koniec zakończymy ostatnim punktem H. Jeśli mamy uczestniczyć dzisiaj w jednym jedynym dziele, w Pańskim odzyskiwaniu, musimy zaprzeć się własnego ja, odrzucić swój zamysł i zrezygnować z własnej ambicji. Co więcej, musimy działać wyłącznie z Panem, pozwalając Mu żyć, działać w nas i czynić nas powieleniem siebie w celu realizacji odwiecznego Bożego zamysłu. Oby Pan dotknął nas, poruszył nas tym słowem.